Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Dziś w audycjach kulturalnych mam okazję rozmawiać z doktor habilitowaną Katarzyną Jóźwiak-Moskal, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, kuratorką wystawy Henryk Lula Ceramika – Sztuka Materii. To jest ekspozycja prezentowana w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim.
Ponad 100 obiektów ceramicznych znalazło się na tej ekspozycji, no, prezentującej pełen przekrój twórczości profesora Henryka Luli od wczesnych lat 60. po prace wykonane ostatnio. I może zaskakiwać konsekwencja stylu artysty, bo te obiekty ustawione razem nie zdradzają wcale czasów, w jakich powstawały. Mamy na przykład dwie takie wysokie butle stojące obok siebie. Powiedzielibyśmy od kompletu, z jednej serii. Tymczasem dzieli je 30 lat. Ten styl profesora Henryka Luli jest bardzo określony i konsekwentnie realizowany przez lata.
Tak, ja nawet kiedyś pytałam pana profesora, czy nie miał takiej pokusy, żeby spróbować jakiejś innej techniki. Teraz bardzo takie popularne stają się różne tak zwane alternatywy, sposoby wypalania, barwienia ceramiki. I pan profesor powiedział mi po chwili namysłu, że oczywiście podobają mu się niektóre z tych efektów i może nawet by spróbował, ale jeżeli coś chce się robić naprawdę dobrze, jeżeli to coś jest dla nas ważne, no to nie ma czasu na to, żeby się rozdrabniać, poszukiwać innych dróg. Trzeba po prostu doskonalić to, co jest dla nas najważniejsze. I dlatego on właśnie zawsze pozostawał wierny swojemu wytyczonemu przez siebie kierunkowi.
Miała pani okazję poznać od środka też ten styl pracy profesora w pracowni. Jak opisałaby pani jego sposób działania, jego podejście w ogóle do pracy warsztatowej?
Pan profesor jest osobą taką bardzo, jak to powiedzieć, dobrze zorganizowaną. Pracuje z dużym zaangażowaniem, które przejawia się w tym, że jeżeli się już do czegoś bierze, to robi to najlepiej, jak to tylko możliwe. Pan profesor posługuje się formą negatywową, gipsową, kształtów brył, które wcześniej sam oczywiście przygotowuje, bardzo uważnie je kształtuje. Natomiast każda z tych prac jest unikatem, ponieważ nawet przy wykorzystaniu form, każda kolejna forma jest przez pana profesora indywidualnie kształtowana dodatkowo. Jest oczywiście oprócz tych detali, które buduje, ma inne proporcje, ma trochę inne rozłożenie ciężarów. Za każdym razem pan profesor poszukuje trochę innego kształtu, bo ma na myśli właśnie inną materię szkliwa. Te szkliwa i ta materia ceramiki, o której jest mowa nawet w tytule wystawy, jest ogromnie ważna, bo te szkliwa, które profesor sam według własnych receptur przygotowuje, to jest po prostu nowy twór, nowa zupełnie jakość i pan profesor, kiedy przygotowuje kształt, kiedy przygotowuje bryłę przestrzenną, wie już jak chce, żeby ona wyglądała na samym końcu, więc to są takie bardzo długotrwałe przygotowania. Lepienie tak zwane z gliny to jest zaledwie, ja bym powiedziała, preludium. W międzyczasie właśnie pracuję nad szkliwami. Natomiast muszę tutaj od razu tak przyznać się, że pan profesor nie ujawnia swoich warsztatowych, takich codziennych czynności. Robi to w swojej pracowni, którą sobie zbudował. Bardzo lubi tam pracować. Także no, nawet kiedy mogę powiedzieć, że znam go wiele lat, tak, bo najpierw byłam jego studentką, potem asystentką, to raczej nie było mi dane przyglądać się dokładnie, jak pan profesor pracuje. Moje podpytywanie oczywiście było nagrodzone odpowiedziami bardzo takimi obszernymi, ale zaledwie odpowiedziami. Pan profesor pracuje odosobnieniem, że tak powiem.
Czyli myśląc o profesorze Henryku Luli, myśli pani o nim głównie jako o eksperymentatorze, który rozwija technologię, szuka receptur szkliw, to jest dla niego najważniejsze?
Ja myślę, że to nie jest eksperymentowanie dla eksperymentowania. Pan profesor poszukuje, i to nie wiem, czy nazwałabym to eksperymentowaniem, on poszukuje kształtów, myślę, no doskonałych, takich, które odpowiadają jego oczekiwaniom. Ma, jak widać z wystawy, pewien bardzo, można powiedzieć, sprecyzowany obszar tych poszukiwań, a no cóż, no ideału chyba nigdy nie osiągniemy, po prostu do niego dążymy. I ja raczej tak bym widziała tą pracę pana profesora.
To wrócę jeszcze na chwilę do samych kształtów, też myśląc o rzeźbiarskim wykształceniu profesora. Próbowałam, odwiedzając tę wystawę, dojrzeć, co znajduje się w środku radiolarii, takiego obiektu, który przypomina oceaniczną gąbkę. No, jest to praca, która nadal mogłaby pełnić funkcję użytkową, bo w pewnym sensie nadal pozostaje też naczyniem, no ale oddanie tak precyzyjnych kształtów w glinie nie może być łatwym zadaniem.
Tak, wielokrotnie na wystawach pana profesora podpytywano mnie, jak on to robi i ja wtedy musiałam niestety rozłożyć ręce i powiedzieć szczerze, że nie wiem, a prawda jest, myślę, taka, że pan profesor po prostu cierpliwie kształtuje rzeczywiście, po prostu glinę. Natomiast jego metody pracy, on twierdzi, że są bardzo proste. Pan profesor rzeczywiście jest z wykształcenia rzeźbiarzem. Był studentem profesora Stanisława Horno-Popławskiego, którego, jeżeli zna się pracę, to można łatwo stwierdzić, że synteza, prostota, taka klarowność formy przestrzennej były jego cechą właśnie charakterystyczną jego pracy. Myślę, że to panu profesorowi Henrykowi Luli też odpowiadało. On nie miał nigdy skłonności do takiego wzbogacania tych form niepotrzebnymi zupełnie detalami, natomiast precyzyjnie wykonywał te, które są absolutnie niezbędne. I powracając do radiolarii, ich jest kilka wersji na tej wystawie. Można się, przyglądając im, stwierdzić, że mają różnego rodzaju te otwory, trochę inaczej kształtowane, różnej wielkości też te otwory są. I jeszcze jest jedna cecha dosyć ważna dla ceramików, bo ceramicy wiedzą, jak trudną materią jednak jest glina, taka niby miękka i przyjemna w dotyku. Mianowicie niektóre z nich są pełne te zagłębienia, niektóre są otworami ażurowymi i w środku jest jeszcze jedno naczynie, pełne naczynie, czyli one mają jakby dwie warstwy te formy i to jest duża trudność, dlatego że glina po to, żeby mogła być wypalona, czyli żeby mogła stać się ceramiką, najpierw się musi skurczyć, czyli oddać całą wodę. O tą wodę, którą oddaje, a która jest potrzebna po to, żeby ona była plastyczna wcześniej, właśnie się kurczy. I jeżeli to wysychanie nie przebiega w kontrolowany, równomierny sposób, to, co najpierw się skurczy i jest już nieelastyczne jakby, jest mniejsze, ciągnie potem to, co, albo inaczej, jest pociągane przez to, co dopiero potem schnie i następują pęknięcia i po prostu czasami destrukcja formy. Ten proces może w nie aż tak silnym, nie w tak dużym stopniu, później powtarza się jeszcze przy wypale w piecu, w wysokich temperaturach, także to są takie formy, które dla odbiorcy na pierwszy rzut oka nie są zupełnie istotne i nie wiążą się z jakąś trudnością, a to są dużo, dużo trudniejsze technicznie do wykonania formy. Natomiast myślę, że pan profesor, i tu właśnie widać dobrze na przykładzie tych radiolarii, tą jego taką potrzebę poszukiwania doskonałości, tego, żeby kolejna materia szkliwa na tych formach wyglądała dobrze, żeby szkliwo tworzyło z tą bryłą gliny po prostu nową bryłę, jakby nową skałę, tak by można było powiedzieć.
To chyba wyjaśniło pani teraz też tytuł tej ekspozycji, Sztuka Materii. Poruszę jeszcze wątek jednej z części tej wystawy, tej, która dotyczy kafli z pieca wielkiego z dworu Artusa, który został zniszczony w czasie II wojny światowej. Profesor Henryk Lula odtworzył 40% kafli z tego właśnie renesansowego pieca. Monumentalna praca, która no, nie udałaby się bez znakomitego opanowania warsztatu. Jakie znaczenie ta praca nad kaflami ma dla samego profesora?
Myślę, że bardzo duże, bo jakby problem odrestaurowania tego pieca trwał w czasie. Na początku konserwatorzy mieli do użytku te kafle, które się zachowały i no jak wiadomo są różne szkoły konserwacji i rekonstruowania zabytków. Niektóre próbują odtwarzać jak najlepiej, jak najdosłowniej jakby wygląd danego obiektu historyczny, natomiast są takie, które uważają, że nie należy udawać czegoś, prawda, i nie wiem, przemalowywać, podmalowywać, kiedy to jest tylko atrapa. Pan profesor zaproponował, że po prostu zrobi takie same kafle. I to na początku się spotkało z pewnym powątpiewaniem. No właśnie dlatego, że ta technologia ceramiki taka jest, że trzeba znaleźć odpowiednią masę, trzeba przewidzieć jej skurcz, żeby forma, którą się przygotowuje, była potem tej samej wielkości, którą mają kafle zachowane. Trzeba odnaleźć szkliwa, które oczywiście z naszego punktu widzenia są wspaniałe, piękne, te historyczne oryginały, natomiast zrobić takie same szkliwa i powtórzyć nawet ich błędy, bo i takie tam są, no jest już dużym wyzwaniem. I rzeczywiście to, co pani powiedziała na początku, gdyby nie ogromna wiedza technologiczna, gdyby nie praktyka, gdyby nie świadomość tego, jak ten materiał należy potraktować, pana profesora, no to pewnie dla kogoś innego byłoby to wyzwanie ponad miarę. Pan profesor oczywiście wykonał pewne zabiegi technologiczne, które jak sam w artykule monografii, którą można sobie nawet w internecie odnaleźć i przeczytać, wyjaśnił, trochę zmieniały tę oryginalną drogę wykonywania kafli, no ale efekt końcowy jest taki, że mamy po prostu ceramiczne, szkliwione kafle, można powiedzieć identyczne z historycznymi oryginałami. Nie są to żadne farby, żadne lakiery, żadne masy na zimno formowane, więc myślę, że pan profesor tą pracą udowodnił, że jest po prostu mistrzem ceramiki.
Mogę sobie tylko wyobrazić, co czuje artysta, w tym przypadku artysta też rzemieślnik, musząc odtworzyć jakiś błąd technologiczny. Ale wracając jeszcze do autonomicznych obiektów ceramicznych, tych z pierwszej części wystawy, czy wie pani może, które odkrycia, być może też konkretne prace są dla Henryka Luli szczególnie satysfakcjonujące, takie traktowane przez niego samego jako ważne osiągnięcia?
Pan profesor nie jest skłonny do opowiadania i chwalenia się swoimi osiągnięciami. Muszę powiedzieć, że przez długie lata pracy wspólnej w pracowni akademii rzadko przytrafiały nam się rozmowy o pracach pana profesora. Raczej skupialiśmy się na wszystkich innych obiektach dookoła, czyli studenckich pracach. Natomiast z takich rozmów, czasem podpytywań, myślę, że ogromną satysfakcją dla pana profesora były te prace, jedne z pierwszych, to są prace z Muzeum Narodowego w Gdańsku, ale też wypożyczone z Muzeum z Wrocławia. To są te prace takich ze szkliwami takimi strukturalnymi, fakturowymi bardzo, ponieważ to jest szkliwo, które pan profesor sam wykonał, będąc jeszcze młodym twórcą, ze szkliwa, które zostało wyrzucone jako nienadające się do pracy, bo nie spełnia właśnie podstawowych warunków technologicznych, nie umożliwia wykonania dobrego, gładkiego szkliwa. Pan profesor poszedł jak gdyby za błędem tego szkliwa i postanowił tą fakturę, strukturę jeszcze wzbogacić. I rzeczywiście efekt jest fascynujący, myślę, i dla przyglądającego się trudny nawet do jakby do rozszyfrowania, jak to mogło być zrobione, czy to jest rzeźbione, jak mógł uzyskać tą strukturę. Więc myślę, że to są ważne prace. Ważnym też osiągnięciem było takie własne też odkrycie, jak można zastosować w szkliwach, redukcyjnych szkliwach związki srebra. To są również obiekty z Muzeum Gdańskiego, taka duża, tak zwana dynia, ale te radiolarie, czyli właśnie te bardzo, bardzo pracochłonne, te wszystkie muszle z piórami. I jest jeszcze jedna taka bardzo trudna forma do wykonania technologicznie, z której myślę, pan profesor jest bardzo zadowolony. To jest taka praca, która się nazywa Rosetta. Natomiast gdybym miała powiedzieć, że coś jest naj, to nie umiałabym tego zrobić. Myślę, że trzeba zapytać samego artystę, bo teraz mi się też jakby dopiero zobaczyło w wyobraźni, bo nie jestem teraz na wystawie, że te czarne formy gliniane z silnej redukcji gliny, szlifowane, polerowane, to również jest taka praca, którą pan profesor mógłby jako taki znak firmowy swojej twórczości przedstawić. I są to prace, które też właściwie wyglądają jak zrobione z jakiegoś niesamowitego minerału, jakiejś materii bazaltu, czegoś takiego. No, fantastyczne, zupełnie mistrzowsko wykonane obiekty. które są wynikiem właśnie takiej długotrwałej w czasie i z wysiłku włożonego pana profesora pracami, które no, są jego wizytówką niewątpliwie. Więc prawda jest taka, jakbym miała to skrócić, że tak naprawdę ja nie wiem, może bardziej to są moje wyobrażenia o tym, co pan profesor najbardziej ceni w swojej pracy, to co powiedziałam, ale myślę, że właściwie to tam nie ma takich obiektów, których pan profesor by nie uznał za warte pokazania, bo po prostu je wybrał. To są te prace, które postanowił właśnie na tej wystawie, na ważnej dla niego i dla nas wszystkich, oczywiście wystawie pokazać.
Tak, to dodajmy największa dotąd wystawa prac Henryka Luli. Na ścianach sali wystawowej w zachęcie znajdą Państwo też kilka cytatów samego artysty i pozwolę sobie może przytoczyć jeden z nich. Ceramika nie może wywołać euforii, do jakiej jest zdolna doprowadzić ludzi na przykład muzyka. Jej działanie jest też bardziej skryte niż w przypadku malarstwa czy rzeźby. Koniec cytatu. No ja muszę powiedzieć, że mnie ta wystawa i obcowanie z tymi obiektami bardzo uspokoiły. Wyszłam z zachęty naprawdę odprężona. I to nie jest takie oczywiste działanie ceramiki, która no przecież jest takim też materiałem, z którym obcujemy każdego dnia, nawet się nad tym nie zastanawiając.
No tak, taka jest rzeczywiście prawda, że ceramika nas otacza wszędzie, my wcale o tym nie myślimy. Jeżeli potraktujemy wypaloną glinę właśnie jako ceramikę, szeroko rozumianą, no to trudno właściwie, obracając się dookoła siebie, nie znaleźć jakiegoś przejawu tej techniki, bo i domy z tego zbudowane, prawda, i możemy odnaleźć elementy zdobnicze, ale przede wszystkim używamy ceramiki na co dzień. Prawda jest taka, że ceramika jest właściwie prawie zawsze naczyniem, bo to jest wszystkie te formy, nawet dla nas te na wystawie, nawet dla nas jakby pełne i zamknięte, są w środku puste. One wszystkie zrobione są z takiej grubości ścianki ceramicznej, gliny, około półtora, powiedzmy, centymetra, tak średnio. I w środku są puste. Więc rzeczywiście to są takie formy, które z czymś nam się kojarzą, coś nam przypominają, budzą jakieś emocje, nie właśnie euforię może, ale takie emocje, które powodują, że czujemy się dobrze, że czujemy się na miejscu, że czujemy się w środowisku, które jest dla nas dobre, miłe, te barwy, które nie są ani krzykliwe, ani jakieś takie nieprawdopodobne, tak bym powiedziała, prawda? Przypominają nam też przyrodę, to, co nas otacza. I rzeczywiście, ja bym powiedziała, że jeszcze fakt, że te bryły są tak świetnie zbudowane, one mają piękne proporcje, one są bardzo harmonijne, one są takie pełne, pewne, znalezione, odnalezione. Tam się nie czuje jakiegoś wahania, jakiejś niepewności, więc rzeczywiście to poczucie spokoju, takiej satysfakcji, takiego wyciszenia, myślę, jest tym uczuciem, które nam towarzyszy przy oglądaniu. Oprócz oczywiście zachwytu i takiego niedowierzania, jak to możliwe, że ktoś to po prostu zrobił rękoma. Pan profesor ma chyba, może nie na myśli, kiedy to robi, ale po prostu intuicyjnie poszukuje tej właśnie harmonii, tego spokoju, takiego znalezienia doskonałej miary materiału, którym się posługuje. I to jest rzeczywiście taki efekt, który właściwie na twarzach wywołuje uśmiech. Ja kiedy byłam na wystawie później już po wernisażu, to zauważyłam, że wszyscy, którzy tam chodzą, są właśnie tacy uśmiechnięci, zadowoleni. Nie ma tam pytań niepotrzebnych, typu ojej, a po co? Nie ma jakichś dylematów typu, nie wiem, etycznego, moralnego czy jakiegokolwiek innego. Tam się po prostu odczuwa właśnie takie zadowolenie, życiowe zadowolenie.
To są chyba te kształty doskonałe, jak powiedziała pani o nich na początku naszej rozmowy. Doktor habilitowana Katarzyna Jóźwiak-Moskal była dziś gościnią audycji kulturalnych. Pani doktor jest kuratorką wystawy Henryk Lula, Ceramika, Sztuka Materii. Te ekspozycje mogą państwo jeszcze zobaczyć do 19 maja w zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Serdecznie polecamy, a ja bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam na wystawę. Warto zobaczyć.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.